Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Ze mną w studio gość Michał Koziński.
Dzień dobry Państwu.
Witam, dzień dobry. Ty też jesteś we wspólnocie neokatechumenalnej, tak?
Tak.
Jak tam trafiłeś? Jak to się stało, że postanowiłeś oprócz tego, że jesteś osobą wierzącą, jakby poszerzyć tą swoją duchowość?
Stało się to w bardzo prosty sposób, mianowicie w taki, że moi rodzice w zasadzie już przed moim urodzeniem, głównie moja mama długo przed moim urodzeniem robiła drogę w tej formacji drogi neokatechumenalnej, więc jakby czymś naturalnym było, że w pewnym momencie, w którym to ja też osiągnę pewien wiek i powiedzmy to dojrzałość, którą to uznają moi rodzice, wejdę do swojej wspólnoty, no i tak też się stało.
Ty byłeś w młodości, nie wiem, w dzieciństwie osobą, która tą duchowość, tą wiarę przejęła właśnie z domu, czy to jakby kościół albo szkoła, lekcje religii ciebie do tego zachęciły, czy dom właśnie był takim miejscem, gdzie to się wszystko zaczęło u ciebie?
Myślę, że zdecydowanie dom, no i rodzice.
A rodzice oboje?
Tak, zdecydowanie oboje. No moja mama, która jest z wykształcenia teologiem, zresztą ciocia też, babcia, która też jest bardzo głęboko wierząca. Myślę, że te wszystkie czynniki się złożyły na to, żeby jak gdyby we mnie zaszczepić i tą ciekawość, powiedzmy to teologiczną, pod tym kątem teoretycznym jak gdyby wiedzy i tak dalej, ale też w tym kontekście duchowym myślę, że to po prostu zrodziło się we mnie w jakiś taki automatyczny sposób. Zdecydowanie widzę w sobie to, że ja się nie zamykam jedynie na moją wspólnotę, która ma jakiś taki swój charyzmat i swój sposób postępowania, jak gdyby robienia tej formacji po kolei, wtajemniczania w następujące etapy, ale też chodzę bardzo często też do kościoła, do dominikanów, którzy mają zupełnie inną duchowość i tak dalej. Słucham też wielu jakichś wykładów, ale też i jakichś rozważań, analiz różnych obrazów, bo widzę, że to też mnie w pewien sposób interesuje, jak gdyby też ta historia sztuki i tak dalej, więc szczególnie ta sztuka sakralna, wszelkie jakieś jej interpretacje po prostu wydają mi się ciekawe też.
A jak trafiłeś do dominikanów?
Jestem, no nie nazwę się zwykłym niedzielnym bywalcem, ale
chodzisz tam do kościoła?
Chodzę tam często na msze, często do spowiedzi, jakoś tak mi to, jakaś taka ich duchowość mi pasuje na ten moment, tak mi się wydaje. Też bardzo lubię kościół mariacki, ale wydaje mi się, że akurat tutaj głównie przez jakieś takie względy, no może wizualne i tak dalej, bardziej czuję się jakoś tak dobrze w tym kościele, jako w świątyni, a nie niekoniecznie jakoś tam, no właśnie, pod względem tej duchowości, ale ten kościół mi bardzo pasuje i jakoś tak mi pomaga w tym modleniu się i tak dalej.
Ta sfera duchowa to przecież nie musi być tylko sfera związana z kościołem,
tak,
ani z Bogiem, prawda?
Oczywiście.
Ktoś kiedyś coś takiego powiedział, że my tutaj z gośćmi rozmawiamy często właśnie o tym jakby jednostronnie. Myślałeś o tym, że gdyby nie było tego, o czym teraz rozmawiamy, nie było Boga w twoim życiu, gdzie byś tą duchowość rozwijał na przykład? No bo to jest ważne. Fizyczność z jednej strony, duchowość z drugiej. No człowiek musi być pełny. Myślisz, że byłoby ci trudniej? Myślisz, że znalazłbyś gdzieś ten duchowy aspekt poza kościołem? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
Myślę sobie, że jednak, no to nie jest wcale takie oczywiste pytanie, bo jednak widzę w sobie bardzo mocno i bardzo intensywnie tą grzeszną naturę człowieka, którą no, mamy po prostu wszyscy, ale jednak w sobie widzę ją bardzo mocno, bo z sobą jestem 24/7, jak z nikim innym.
I ona daje czasami o sobie znać.
Tak, no to zdecydowanie daje o sobie znać i się we znaki, więc jak gdyby myślę sobie, że gdybym Boga nie poznał tak, jak go poznałem, byłoby mi bardzo trudno jak gdyby do kościoła wejść i tą duchowość w jakiś sposób przyjąć i ją praktykować, czyli być po prostu jakąś osobą religijną, bo myślę, że to byłoby dla mnie bardzo trudne, bardzo sprzeczne z jakimiś moimi nawykami, które są często grzeszne i tak dalej. I myślę sobie, że gdybym Boga nie znał i nie wiedział i nie znał tych wartości, które są mi wpajane w zasadzie to od zawsze, to myślę, że byłoby to bardzo trudne, żeby zerwać z pewnymi rzeczami, które dzisiaj wydają mi się atrakcyjne po ludzku. A jeżeli chodzi właśnie, patrząc tą sferą duchową, jak gdyby wiem, że jednak są jak gdyby krzywdzące i wcale nie prowadzące do czegoś, do czego ja dążyć pragnę, czyli do zbawienia. Więc myślę sobie, że to nie jest wcale takie oczywiste, czy do kościoła bym trafił. Myślę, że to byłoby trudne, ale gdzie bym ulokował jakąś moją duchowość, myślę, że byłoby to bardzo trudne. To jest dla mnie coś bardzo istotnego, dlatego że zaspokaja mnie w pewnym stopniu, dość sporym, i intelektualnie,
tak,
i duchowo.
Czyli kościół maluje przed tobą, rysuje przed tobą taką mapę działania. Po prostu
myślę, że tak.
W ten sposób, nawet nakładając pewnego rodzaju ograniczenia, które tobie pasują w tym wypadku, z tego co ty mówisz, bo bez tych ograniczeń mógłbyś wyswobodzić się z tego łańcucha, tak, na którym jednak Kościół w jakiś sposób, oczywiście jakkolwiek to brzmi, ale no niestety tak jest, że nie możemy chodzić do Kościoła, wierzyć i wybierać sobie jak wisienki z tortu, tylko rzeczy, które nam pasują w Kościele, prawda?
Tak.
Bo też tak niektórzy robią. Przychodzą do Kościoła, słuchają homilii, słuchają kazania i wychodzą na przykład już po tym, już nie mają żadnej styczności, bo akurat trafiają na ciekawie mówiącego kapłana na przykład. Jak ci się podoba taka postawa na przykład? A potem już nie chcą mieć z tą instytucją, z kościołem nic wspólnego, bo mówią, że to jest ten rytuał cały i to nabożeństwo i w ogóle to, co w kościele jest nie do końca prawego, im nie pasuje. Czy spotkałeś się z takimi opiniami na przykład, że coś tak, ale nie do końca?
To na pewno spotkałem się z tym.
Nie miałeś takiej pokusy ty na przykład, żeby właśnie też tak wybierać tylko z tego tortu?
Znaczy, no sam oczywiście widzę w sobie jednak taką postawę, która jest często wobec pewnych rzeczy krytyczna w kościele i nie wydaje mi się też, żeby to było coś szczególnie złego. Jak gdyby krytyczna mówię w takich kategoriach, no właśnie, że nie łykam wszystkiego jak pelikan, nie? I wydaje mi się, że też jak gdyby takie myślenie i rozważanie pewnych rzeczy, czy rzeczywiście to jest też zgodne z moim rozumieniem Kościoła i tym przesłaniem, które niesie ze sobą Chrystus, jest zgodne. Ale jeżeli chodzi o tą postawę, mi kiedyś, że się tak posłużę takim cytatem z jednego filmu, którego tytułu nie pamiętam, ale w którym gra Andrzej Grabowski. I tam mówi takie jedno zdanie, odpowiadając na taką opinię, że ktoś jest chrześcijanin, znaczy, że jest wierzący, ale nie praktykujący. I Andrzej Grabowski, grający tam mnicha, odpowiada trochę szydząco, że a ja jestem rowerzystą bez roweru. I wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego, właśnie coś na tej zasadzie, że trudno jest mówić o sobie jako o osobie wierzącej, czy o katoliku i tak dalej, nie praktykując, czyli jak gdyby nie postępując w pewien określony sposób, który miałby wynikać właśnie z tej naszej wiary. No bo jeżeli ja tylko mówię o sobie jako o osobie wierzącej, ale moje czyny w żaden sposób tego nie pokazują, nie są tego dowodem, no to myślę sobie, że no, że to jest jednak trochę błędna postawa, trochę utopijna. Po prostu taka osoba w mojej opinii oszukuje trochę samą siebie, ale no jak mówię, to jest jakiś mój odbiór i mój punkt widzenia na tą sprawę.
Można też zacytować Witolda Gombrowicza, który powiedział takie zdanie: nie można nie istnieć przez tydzień, a zaistnieć w niedzielę. Też mi się teraz to skojarzyło. Ładne zdanie.
Tak.
Jak twoja wspólnota, w której jesteś, ciebie rozwija? Co ona ci daje?
Daje mi na pewno, wydaje mi się, większą styczność ze Słowem Bożym niż w kościele, powiedzmy to, takim klasycznym naszym, że tak powiem, niedzielnym.
Czyli szukasz jeszcze czegoś.
Tak, myślę, że tak. No to też jak gdyby zawsze, ja pytając moją mamę, głównie, dlaczego my tam chodzimy, jeszcze nie będę w swojej wspólnocie pytając, dlaczego my tam chodzimy, bo ja tego nie rozumiałem, dlaczego ja mam wybierać tą dłuższą Eucharystię i tak dalej, dla mnie jako dla dziecka trudniejszą do przeżycia i też jakiegoś takiego, no właśnie, przebycia po prostu, niż ta msza, która trwa w niecałą godzinę. Moja mama mi zawsze odpowiada, bo tutaj widzę dzieło Pana Boga, nie, i Jego Słowo i rzeczywiście tak jest. To, że ja mogę realnie doświadczać i słuchać doświadczeń braci, którzy są poruszeni tym, co robi dla nich Pan Bóg i też tym, co widzą w Słowie Bożym, jest dla mnie, myślę, że bardzo istotne. Widzę rzeczywiście realnie to działanie Pana Boga, też interwencje w życiu moich braci, ale też to, że ja mogę się podzielić tym, co mnie aktualnie dotyka, też często wcale nie pozytywnymi rzeczami, a niestety i też negatywnymi, trudnymi doświadczeniami, często nawet wydaje mi się, że beznadziejnymi. No właśnie, i też to, że mam mam poczucie tej wspólnoty, że to nie jest wspólnota tylko z teorii, tylko z nazwy, tylko rzeczywiście czuję tą wspólnotę, tą więź, to, że nie jestem anonimowy, to, że mogę powiedzieć rzeczy, które są dla mnie bardzo intymne, co też nie jest dla mnie łatwe, ale na pewno nie miałbym takiej możliwości w kościele w niedzielę na mszy, więc wydaje mi się, że to jest istotne, tak.
Powiedz, Michale, bo ty jesteś uczniem liceum.
Tak.
15 na Zaspie, w tej szkole swojej, w swoim liceum, posiadasz też taką wspólnotę, czujesz taką więź z uczniami, z kolegami, jest coś takiego, czy czegoś takiego w szkołach raczej nie ma?
To jest ciekawe, ale pyta pani o więź, wspólnotę, właśnie...
Relacje.
Tak, relacje ogólnie.
Relacje, takie ogólnie. Mhm. To znaczy, bo tak pięknie mówisz o tych relacjach we wspólnocie tej religijnej. Zastanawiam się, czy na przykład ludzie, którzy nie są w takiej wspólnocie, a są tylko w szkole i tylko szkołę mają do dyspozycji, też takie relacje mogą nawiązywać, mogą odczuwać coś takiego. Czy zawsze będą ich głodni, czy nigdy ich nie nawiążą? Dlatego o to pytam.
Mhm, oczywiście.
Kiedy im tylko szkoła zostaje.
Mhm. Myślę, że te relacje są i jak gdyby widzę to bardzo często, nie tylko na szkolnym korytarzu, ale też w rozmowach z moimi kolegami, koleżankami, którzy opowiadają o jakichś spotkaniach między sobą, jakichś wyjściach do kina i tak dalej, więc jak gdyby te relacje rzeczywiście są. Myślę sobie też, że o tym też warto wspomnieć. Nasza pani od religii, nasza katechetka, pani Magda Mikułko, która jest rewelacyjną osobą i też rewelacyjnym pedagogiem, o którego też walczyliśmy, żeby mogła dalej tej religii uczyć. Widzę, że naprawdę zachęca wielu uczniów, którzy wcale nie są często jakoś szczególnie gorliwymi, niedzielnymi uczęszczaczami kościoła, a rzeczywiście oni są też tym zainteresowani, tym, że mimo, że ta religia jest nieobowiązkowa, mimo, że religia jest często po godzinach naszych lekcyjnych, często
albo
też
bardzo wcześnie.
Albo bardzo wcześnie, albo i nawet po jakichś okienkach godzinnych, czasami nawet i dwugodzinnych, to realnie są osoby, które na tą religię przychodzą. Mało tego, są też osoby, które na religię zapisane nie są, a mimo wszystko na nią chodzą. I myślę, że to jest na przykład taki bardzo mocny dowód na to, że rzeczywiście to, że religia w szkole zanikła, nie do końca jest prawdą, bo w naszej szkole, mimo że oczywiście frekwencja na tych lekcjach nie jest taka jak na wszystkich innych, to jest frekwencja. Są osoby, są uczniowie i rzeczywiście zainteresowane, nie siedzące tam z przymusu, a rzeczywiście z ciekawości.
I podejrzewam, że też tematy, które poruszacie na tej religii,
tak,
i sposób, w jaki rozmawiacie między sobą też, wytwarza tą szczególną atmosferę i jednak inny rodzaj więzi niż na innych lekcjach.
Tak.
Bo na matematyce, biologii, chemii, polskim tego na pewno się nie odczuwa, prawda? Nie mówi się o pewnych rzeczach.
Oczywiście.
Nie
tak.
Mówi się o pewnych rzeczach.
No tak, no właśnie dlatego choćby, że rozmawiamy tam na różne tematy duchowości naszej i tak dalej. I
nasza,
tak, otwieramy się. I nasza katechetka, no właśnie, też mówi o swoich doświadczeniach wiary i jej doświadczeń z Panem Bogiem, ale też to, że na pewno jest też nauczycielem WOS-u i historii, też pomaga w tym, żeby właśnie tą religię w pewien sposób przełożyć też właśnie trochę socjologicznie, trochę przedstawić nam nie tylko jako taką właśnie kościółkową regułkę z kościółkowymi tematami, które trzeba zrealizować na lekcji religii, a rzeczywiście są one przedstawione na tyle ciekawy sposób, że
dotykają
społecznej sfery i dają tą możliwość, właśnie tą przestrzeń na tą rozmowę, na to podzielenie się ze sobą swoimi odczuciami i tak dalej, więc myślę, że to też jest ciekawe doświadczenie i też ciekawe zjawisko, że jednak ta religia w 100% nie zanikła, a jest.
Tak, to jest chyba taka propozycja dla tych wszystkich i nauczycieli, i katechetów, i ludzi, którzy tej religii uczą, w którym kierunku ta nauka, to nauczanie powinno pójść, to znaczy to, czego wy oczekujecie, bo ty mówisz po raz już kolejny tutaj w tej audycji, kolejna osoba już w tej audycji Ścieżki Wiary zwraca uwagę właśnie na to, żeby osadzać to w tej sferze społecznej, w której wy się na co dzień poruszacie, żeby to nie była tylko i wyłącznie zwykła katecheza. Michał Koziński, 17-latek, uczeń 15 LO na Zaspie, był moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę
bardzo.
W studio. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rembas.
Ścieżki Wiary.